Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI spotkał się z ocaloną z rąk kolumbijskich partyzantów Ingrid Betancourt.
We Fryzyndze w Niemczech rozpoczął się kongres duszpasterstwa cyganów.
Kościół powszechny solidaryzuje się z ofiarami antychrześcijańskich zajść w Indiach.
1 września witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Opowiedziałam papieżowi duchowe doświadczenie wyniesione z niewoli, powiedziała z wyraźnym wzruszeniem Ingrid Betancourt po spotkaniu z Benedyktem XVI. Ojciec Święty przyjął ją wraz z matką, siostrą, z dziećmi i kuzynem w swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. To spotkanie poniekąd pieczętuje oczywiste doświadczenie cierpienia o wielkim ładunku duchowym, oświadczył rzecznik Watykanu.
Ksiądz Federico Lombardi powiedział, że audiencji towarzyszyło ogromne wzruszenie, gdyż Ingrid Betancourt pragnęła spotkać papieża od pierwszych chwil po uwolnieniu. 6 lat w niewoli było dla niej czasem wielkiego doświadczenia duchowego i modlitwy. Chciała opowiedzieć Ojcu Świętemu o wierze, która była dla niej w tak ciężkiej próbie oparciem, powiedział ksiądz Lombardi. Dodał, że kolumbijska polityk chciała też podziękować papieżowi za modlitwę i duchowe wsparcie okazywane wszystkim uprowadzonym, z nią samą włącznie. Watykański rzecznik przypomniał, że jej matkę, Jolandę Pulesio, papież przyjął kiedyś na specjalnej audiencji, o czym więziona córka dowiedziała się z radia. Sama Ingrid Betancourt swe uwolnienie przypisuje ofiarowaniu się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Ponadto na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął władzę wspólnoty świętego Idziego, w tym jej założyciela profesora André Ricardiego oraz duchowego opiekuna biskupa Vincenzo Palie. Jak poinformowały źródła związane z rzymską wspólnotą, audiencja odbyła się w kontekście przygotowań do międzyreligijnego spotkania modlitewnego w intencji pokoju. Odbędzie się ono w dniach od 16 do 18 listopada na Cyprze. W Castel Gandolfo rozmawiano także o społecznych zaangażowaniach wspólnoty świętego Idziego, jak zwalczanie nędzy czy epidemii AIDS w Afryce.
Młodzi cyganie w kościele i społeczeństwie. Pod tym hasłem we Fryzyndze w Niemczech rozpoczął się 6. Światowy Kongres Duszpasterstwa Cyganów. Spotkanie zorganizowała Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących we współpracy z niemieckim episkopatem. W centrum uwagi jest dyskusja nad formacją młodych pokoleń nomadów w krajach ich pobytu. Chodzi o ułatwienie integracji wspólnot cygańskich, które w Europie liczą około 36 milionów, mówi arcybiskup Agostino Marchetto, sekretarz dykasterii organizującej spotkanie.
Niestety, młodzi cyganie znacznie częściej znajdują się w sytuacjach trudnych i podlegają dyskryminacji niż ich rówieśnicy z innych grup społecznych. Na tym kongresie chcemy rozważyć ich potrzeby duchowe i materialne, napiętnować przypadki dyskryminacji i próbować znaleźć z nich wyjście. Chcemy określić najlepsze sposoby wspierania ich formacji ludzkiej, zawodowej i religijnej. Stworzymy też okazję do tego, by samodzielnie opowiedzieli o swych oczekiwaniach i potrzebach w dążeniu do lepszej integracji, takiej, która nie byłaby asymilacją, ale większym uczestnictwem w projektach, decyzjach i działaniach, które ich dotyczą.
Arcybiskup Marchetto podkreślił, że liczba duszpasterzy pracujących wśród cyganów znacznie w ostatnim 40-leciu wzrosła. Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących 3 lata temu opracowała dla nich specjalne wskazania pastoralne. W kongresie we Fryzyndze, który trwa do 4 września, bierze udział ponad 150 osób z 25 krajów.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Nadal trwają pogromy chrześcijan w Indiach. Wczoraj spalono co najmniej 4 kościoły i kilkadziesiąt domów zamieszkiwanych przez wyznawców Chrystusa. Odnotowano też antychrześcijańskie incydenty w kolejnych indyjskich stanach – Madhya Pradesh i Karnataka. Dziś rano przedstawiciele episkopatu, katolicy parlamentarzyści oraz przedstawiciele świata kultury spotkali się z prezydentem Indii i przekazali mu memorandum, w którym domagają się od niego interwencji w celu powstrzymania prześladowania chrześcijan. Zdaniem autorów dokumentu należy też ukarać liderów radykalnych ugrupowań, którzy wciąż publicznie oskarżają chrześcijan o zamordowanie hinduistycznego ekstremisty Saraswatiego, choć policja nie ma już żadnych wątpliwości, że mordu dokonali maoiści.
Petycję do prezydenta Srimatiego Pratibi Patila skierowała też Światowa Rada Hinduskich Chrześcijan, która żąda wszczęcia śledztwa w sprawie wspierania pogromów chrześcijan przez lokalne władze. W petycji przytoczono też najbardziej drastyczne incydenty z ostatnich dni, jak zbiorowe gwałty na zakonnicach czy palenie ludzi żywcem. Opisano też historię księdza Tomasa Skandżamindi, którego publicznie rozebrano do naga i oblano benzyną. Kiedy chciano go podpalić, nastał ulewny deszcz, który ocalił go od śmierci w płomieniach. Zdaniem ekumenicznej organizacji hinduskich chrześcijan, tak brutalne incydenty wskazują na potrzebę zastosowania przez federalne władze radykalnych środków, by chrześcijańskiej mniejszości w Indiach wreszcie zagwarantować wolność i bezpieczeństwo.
Los chrześcijan w Indiach budzi coraz większy niepokój pracujących tam misjonarzy. Biją oni na alarm, że antychrześcijańska przemoc ze strony hinduistycznych grup fundamentalistycznych wciąż rośnie.
Niepokój wśród chrześcijan jest coraz większy, ponieważ czujemy, że w każdej chwili możemy stać się celem ataków, powiedziała siostra Carmen Sancho ze Zgromadzenia Misjonarek Jezusa Chrystusa, dyrektor Departamentu Formacji Wiary w indyjskiej diecezji Nongstoin. 76-letnia siostra Sancho spędziła w Indiach blisko 50 lat. Choć w naszym regionie nie było wybuchów przemocy, to jednak odczuwamy wzrost hinduistycznego fundamentalizmu. Dzieje się to za sprawą partii politycznych i grup, które zabierają stąd młodzież, aby ją indoktrynować, mówi misjonarka. Wiele organizacji pozarządowych z regionu Walencji od lat realizuje w Indiach projekty humanitarne. Walencjańskie Stowarzyszenie do Walki z Trądem Fonties przyjmuje rocznie ponad 15 tysięcy osób chorych na trąd. Buduje także ośrodki medyczne i formuje personel sanitarny. Z kolei Manos Unidas z Walencji buduje ośrodki szkolne dla dzieci w stanie Karnataka. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
5 września będzie we Włoszech dniem modlitwy i postu w intencji przywrócenia pokoju w stanie Orisa. Z inicjatywą wystąpiły władze Konferencji Episkopatu Włoch, które zdecydowanie potępiły antychrześcijańską rewoltę w Indiach. Jednocześnie zaapelowano o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz przywrócenia pokoju i wzajemnej zgody. Włoscy biskupi podkreślają, że dzień modlitwy i postu przypadający w liturgiczne wspomnienie błogosławionej matki Teresy z Kalkuty będzie znakiem solidarności z tymi, którzy w Indiach są boleśnie doświadczani z powodu swej wiary.
Narasta konflikt między wietnamskimi władzami a katolikami w Hanoi. Codziennie tysiące osób przybywa na znak solidarności do parafii redemptorystów, która w ubiegły czwartek była areną krwawych starć wiernych z policją. Katolicy z dzielnicy Tai Ha protestowali przeciwko przeznaczeniu terenów należących do parafii pod zabudowę. Demonstranci zostali brutalnie pobici przez policję.
Szczegółowy opis policyjnej akcji przytaczają redemptoryści w liście protestacyjnym do prezydenta i premiera Wietnamu. Piszą w nim, że wielu parafian odniosło ciężkie obrażenia. Policja użyła bowiem elektrycznych pałek, bijąc manifestantów aż do utraty przytomności. Ponadto wielu uczestników demonstracji znikło bez śladu i nie ma o nich żadnych informacji. Prowincjał redemptorystów, ojciec Joseph Dinh Hu Toai, napisał też list otwarty do wszystkich wietnamskich kapłanów. Prosi w nim o duchowe wsparcie i podaje prawdziwą wersję wydarzeń, która znacznie różni się od tej, jaką podają oficjalne media.
Wezwanie do pracy nad sprawiedliwą ekonomią, prawami robotników i ich godnością stanowi myśl przewodnią oświadczenia amerykańskich biskupów z okazji tegorocznego Święta Pracy. Tradycyjnie od 1882 roku jest ono obchodzone w Stanach Zjednoczonych w każdy pierwszy poniedziałek września.
Corocznie z okazji tego święta biskupi amerykańscy wydają oświadczenie, w którym poruszają najważniejsze dla amerykańskiego świata pracy problemy etyczne. Wzywamy do odnowienia siły we wspólnym budowaniu społeczeństwa, w którym ludzie troszczą się nawzajem o siebie, jak również wychodzą naprzeciw potrzebom biednych i słabych, czytamy w oświadczeniu. W związku z tym, że tegoroczne święto pracy przypada w roku, w którym odbywają się wybory prezydenckie, hierarchowie przypomnieli także, iż oceniając stanowisko kandydata w kwestiach sprawiedliwej gospodarki i godności życia ludzkiego, wierni powinni kierować się nauką Kościoła. Dokonując wyboru, powinniśmy mieć na uwadze prawdziwe dobro społeczne, dobro narodu i całego świata, a nie osobiste emocje, twierdzą biskupi. Celem ustanowionego w XIX wieku Święta Pracy było oddanie szacunku robotnikom. Dziś natomiast kojarzy się ono Amerykanom z pożegnaniem lata, przygotowaniem dzieci do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i ostatnim długim weekendem przed jesienią. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Ulicami 70 miast Meksyku przeszły wczoraj białe marsze w obronie życia, a przeciwko bezkarnej przestępczości i przemocy. Ponad 250 tysięcy Meksykanów manifestowało sprzeciw wobec sytuacji, w jakiej znalazła się ich ojczyzna, statystycznie lokując się wśród takich krajów jak Kolumbia i Irak, gdy chodzi o przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności. W ciągu roku dochodzi tam do około 3 tysięcy zabójstw. Oficjalne dane mówią o 300-400 porwaniach dla okupu, ale być może jest ich 20-krotnie więcej. 98% przestępstw pozostaje bez kary. W kraju działają potężne kartele narkotykowe prowadzące między sobą krwawą rywalizację.
W ten ponury obraz wpisuje się dodatkowo kontrowersyjna decyzja Sądu Najwyższego potwierdzająca zgodność depenalizacji aborcji z konstytucją. Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Meksyku to ostatnie wydarzenie miało też jednak pozytywną stronę. Debata na temat niekaralności aborcji w dystrykcie federalnym miała charakter publiczny i zgromadziła wiele sił społecznych. W opinii biskupa Carlosa Aguiara Retesa jest to początek drogi budzenia sumień także wśród elit społecznych, gdzie obrońcy życia wydają się należeć do mniejszości. Jest to wielkie wyzwanie duszpasterskie dla Kościoła w Meksyku, uważa przewodniczący tamtejszego episkopatu.
Kościół katolicki cieszy się największym zaufaniem społecznym w Argentynie. Tak wynika z najnowszych badań opinii przeprowadzonych w tym południowoamerykańskim kraju. 90% ankietowanych Argentyńczyków uważa się za wierzących, a 3/4 z nich deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego. 11% uważa się za niewierzących bądź obojętnych religijnie. Prawie 60% respondentów uznało Kościół katolicki za najbardziej wiarygodną instytucję przed środkami przekazu i siłami zbrojnymi. Za tymi deklaracjami nie idą jednak inne poglądy. 63% Argentyńczyków akceptuje dokonywanie aborcji w pewnych okolicznościach, a ponad 85% popiera antykoncepcję. Badanie przeprowadzono z udziałem 2400 respondentów na początku bieżącego roku.
W Wielkiej Brytanii rozgorzała dyskusja nad tożsamością tamtejszego kościoła. Biskup Patrick O'Donoghue opublikował 92-stronicowy raport o stanie brytyjskiego katolicyzmu, w którym krytykuje kościół za postępującą utratę katolickiej tożsamości. Obszerną relację raportu zamieszcza najnowszy numer najpoczytniejszego na Wyspach katolickiego pisma The Catholic Herald, które słowa biskupa O'Donoghue nazywa prawdziwym dynamitem.
Raport jest owocem 16-miesięcznej wizytacji w diecezji Lancaster. Punktem wyjścia są bolesne pytania dotyczące opustoszałych kościołów, malejące liczby chrztów, braku powołań i energii, by cokolwiek zmienić. Szukając odpowiedzi na te pytania, biskup O'Donoghue dochodzi do wniosku, że kościół na wyspach rozminął się z prawdziwymi celami soborowych reform. Cytując kardynała Delibacka, przypomina on, że aby naprawdę wprowadzić w życie nauczanie soboru, wszyscy musimy odzyskać katolickie poczucie równowagi między zmianami i kontynuacją. Wzywa on zatem zarówno duchownych, jak i świeckich, by na nowo zastanowili się, co to znaczy być katolikiem i by powrócili do źródeł katolickiej tożsamości, do depozytu wiary obecnego w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Ostrej krytyce biskup O'Donoghue poddał też swych współbraci biskupów, którzy często nie są w stanie dojść do porozumienia. To z kolei sprawia, że oświadczenia episkopatu są płytkie i niewyraźne.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.